Świat nowych mediów.
Mówimy piątkowe dzień dobry w audycji Świat Nowych Mediów. Spotykamy się z Państwem, żeby mówić o nowych technologiach, o tym, jak człowiek się odnajduje w świecie. No i dzisiaj trochę wątków pomieszamy. Będzie trochę o świecie rzeczywistym, tym świecie realnym, ale też będziemy kotwiczyć do tego, co dzieje się w sieci. O tym, jak te algorytmy na nas polują i dlaczego my tak lubimy kupować przez internet. Te wątki też dzisiaj na pewno do 12 rozwałkujemy. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Zapraszam, jesteśmy dzisiaj w towarzystwie oczywiście, w towarzystwie Doroty Nowaczyk. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
Dorota dołącza do takiej grupy, którą też prezentujemy na naszej antenie. Grupy osób, które tworzą treści w internecie jako Dorota Just in Place. Tak, jesteś znana w sieci i zajmujesz się, no i właśnie, mamy tutaj sformułowanie angielskie, ale możemy też przełożyć je na polskie. Co to jest?
Decluttering, czyli odgracanie. To jest bardzo ciekawy temat. Głównie polega na tym, że świadomie pozbywamy się nadmiaru niepotrzebnych rzeczy. I ja właśnie wspieram w takich sytuacjach, w decluttering'u i pomagam naszej społeczności, żeby zająć się swoimi pomieszczeniami, zagraconymi
półkami, pewnie jakimiś szafami. Ja to widzę wszystko. Ja to wszystko widzę też u mnie w domu i w gabinecie. Ale zanim jeszcze ja się trochę odsłonię tutaj i poproszę o jakąś taką mini diagnozę tego, czy już jestem zbieraczem, czy jeszcze kolekcjonerem, no to chciałem wyjść od tego, gdzie my mogliśmy spotkać się z takimi zachowaniami, które wymagają właśnie decluttering'u, tego oczyszczenia tej przestrzeni. Mi do głowy przychodzi taki format amerykański, jeśli chodzi o telewizję i zbieracze, tak mi się wydaje, nazywało się to, i tam przyjmowało to formy bardzo ekstremalne, to znaczy tam były korytarze, ledwo można było przejść, podłoga była zasłana, ale rozumiem, że to nie musi przybierać tak jaskrawej formy, żebyśmy wiedzieli, że potrzebujemy pomocy albo się odnaleźć, albo nie wiemy, jak się odnaleźć po prostu w tym, co dzieje się dookoła.
Zgadza się. Ten temat, o którym ty wspomniałeś, to już jest bardzo skrajna sytuacja, w której po prostu rodzina czy osoba nie może sobie kompletnie poradzić z rzeczami, kompletnie poradzić z tym, co ich otacza, i nagminnie rzuca wszystko po pomieszczeniu, po domu. No i to już mamy po prostu bardzo duży problem z tymi ubraniami, z rzeczami, z jakimikolwiek zbieranymi produktami. Natomiast może to przyjąć mniejszą formę. Może to przyjąć formę wyłącznie tego, co mamy w naszych domach na co dzień. Chociażby nadmiar zakupów, nadmiar produktów spożywczych, czy przeterminowane produkty. Może to być już dotyczyć odzieży, że jest bardziej zniszczona, że jest już za mała i my to trzymamy. Dlatego właśnie ten decluttering może mieć mniejszą formę i możemy tylko radzić sobie właśnie z takimi codziennymi sytuacjami, a może być już totalnie skrajny, gdzie po prostu wchodzimy do domu, którym nie widać mebli, a widać wyłącznie góry rzeczy rzuconych po bokach, po szafach, po krzesłach.
Tutaj mamy taką misję też, żeby Państwa zostawiać zawsze z jakimiś wskazówkami. Jak zidentyfikować to, że my potrzebujemy jakiejś takiej pomocy w tym zakresie? To znaczy, że czy nie mogę znaleźć konkretnego kabla, to już jest jakiś taki sygnał ostrzegawczy, czy może raczej, że nie wiem, gdzie położyć kolejny zakupiony zestaw klocków, albo gdzieś te komiksy, książki przestają się mieścić?
Myślę, że jeśli chodzi o decluttering, to ta świadomość, że ja już w zasadzie nie wiem, gdzie co mam i nie wiem, ile tego mam, albo najgorsze, jak ja już to mam, ale nie wiem, gdzie i kupuję kolejne, to jest taki punkt, który powinniśmy, takie światełko w głowie, że oj, coś jest nie tak, zajmę się może tymi rzeczami najpierw, zweryfikuję, co mam, podzielę sobie te rzeczy na kategorie, sprawdzę, czy coś znajdę, A najczęściej przy deklateringu znajdujemy rzeczy, których szukaliśmy od miesięcy.
O, to by się czasem przydało, tak.
I wtedy tutaj już wdrażamy te metody, dzięki którym możemy sobie poradzić z deklateringiem. Natomiast druga rzecz, pytałeś o gdzie jest ten mój kabel. Mm-hmm. I czy ja mam na nie miejsce? No to mamy drugą stronę medalu, czyli organizację przestrzeni, która po deklateringu jest kluczowa, żebyśmy w następnych swoich ruchach, w kolejnych dniach wiedzieli, gdzie ten kabel odłożyliśmy. Czyli przygotujemy dla niego przestrzeń uporządkowaną, dopasowaną do twoich potrzeb, do twoich przyzwyczajeń, ale żeby ten kabel był zawsze odkładany w to samo miejsce, a nie pozostawiony tam za kanapą czy w kontakcie.
Och, tak. Mhm.
A potem
wiem
który kontakt,
o czym mówisz.
Nie?
Tak.
Więc jak najbardziej. Pierwszy krok, deklatering i to światełko w tunelu, że już coś się dzieje. A druga rzecz to, żeby tak zorganizować przestrzeń, żebyśmy wiedzieli, gdzie, co mamy odłożyć. A dzięki temu obniżamy ten poziom naszego codziennego bałaganu.
Mhm. Tak od razu mi do głowy przyszły jakieś narzędzia właśnie takie nowoczesne, żeby robić jakieś listy albo coś, jakiś skaner tutaj podłączyć z aparatem, ale to nie wiem, czy by właśnie nie sygnalizowało, że tego wszystkiego jest za dużo. Jeśli możemy przejść te ścieżki, gdzie możemy dowiedzieć się trochę więcej albo zobaczyć, jaka jest skala, jeśli chodzi o nas, ludzi, tego kłopotu, no to mamy tutaj przynajmniej jedną taką dużą postać, która w serwisach streamingowych ma swoje programy, ma swój program i jest też jeden film dokumentalny, o którym rozmawialiśmy. To opowiedz proszę właśnie, skąd, jak można rzucić okiem na guru deklateringu, odgracania i też na ten inny film Click and Buy.
Mamy taką panią, która jest propagatorką w zasadzie deklateringu i pionowego układania ubrań w pojemnikach i tutaj tej organizacji przestrzeni takiej najbardziej funkcjonalnej. Ta pani stworzyła program, serię filmów, które pokazują życie ludzi, którzy właśnie się zmagali z zagraceniem, z mnogą ilością rzeczy, z bałaganem. I ten program pokazuje krok po kroku, jakie ona metody im zaproponowała, jak sobie mogą z tym poradzić i dawała im zadania w kolejnych etapach. Oni sobie z tym świetnie radzili. Jeśli sobie gorzej radzili, ona przychodziła do nich i kolejno ich wspierała. I dzięki temu finał oczywiście każdego odcinka pokazywał, jak duża zmiana wydarzyła się w danym domu. I jak bardzo to również wpłynęło na same relacje tej rodziny. O. Bo forma przegracenia również negatywnie wpływa na naszą psychikę, na nasze samopoczucie. A co odzwierciedla się dalej po naszych współżyjących w domu. Więc to jest bardzo dalece idąca pomoc też w społeczeństwie. Jeśli chodzi o taki program, który się pojawia właśnie w streamingowych dostępach. To jest taki film Click and Buy. Click and Buy pokazuje, jak bardzo narażeni my jesteśmy w codziennym życiu na nadmierne zakupy. Na nadmierne zakupy, ale też nie jednostkowe, ale promocje, algorytmy, które nas łapią, kierują nas na zakupy wieloilościowe. Ja potrzebuję jeden telefon, ale jest akurat promocja, kupię trzy. Nie potrzebuję ich, ale to nie szkodzi, jest promocja, ja jednak się zdecyduję. To powoduje nadmiar konsumpcjonizmu i zagracenie naszych domów. I to jest światowy, myślę, problem. Też firm, które walczą o pozycję na rynku, one nas prześcigają w promocjach, prześcigają w pomysłach, jak nas złapać za rękę w internecie, jak nas złapać na telefonie, bo najczęstszym komunikatorem teraz, czy jadąc pociągiem, czy jadąc tramwajem, jest telefon dostępny i łapią nas za każdym razem. Gubimy się w tym, bo nie umiemy się bronić.
Och tak, niech ktoś, kto nie powiedział nigdy, a co to za paczka? Nie wiem, co tam zamówiłem, ale coś właśnie przyszło, coś trzeba odebrać. No to niech ktoś podniesie rękę, jeśli tak nie miał, to oczywiście bardzo dobrze. Marie Kondo, tak nazywa się ta pani, o której wspomniałaś. Ja kojarzę ją z takiego obrazka, internetowego mema po prostu, gdzie ona pokazuje jakąś rzecz i mówi, że ta rzecz wzbudza we mnie radość, a ta rzecz we mnie radości nie wzbudza. I to zostało ze mną właściwie jako taka, można powiedzieć, krótka lekcja takiego deklateringu, bo to mniej więcej o to też, podejrzewam, chodzi, o te emocje. To w człowieku jest najwięcej chyba takiej bariery przed tym, żeby pozbywać się różnych przedmiotów.
Tak, jak najbardziej. Właśnie Marie Kondo zaproponowała metodę, która nadaje rzeczom cechy osobowe. Mhm. I ona proponuje metodę, która polega na tym, że pytamy tą rzecz, czy jesteś z nią blisko, czy czujesz do niej jakieś uczucia, czy masz do niej jakieś uczucia, a druga, czy nie. I tu, przy tych dwóch rzeczach, nadanym im uczucia, decydujemy. Jeśli mam uczucia do niej, to jest, ona ze mną zostaje. Jeśli nie, no to nie mam problemu, żeby się z nią pożegnać. Ja jednak widzę mały problem w społeczeństwie z takimi decyzjami, dlatego że my często się mocno przywiązujemy do rzeczy, a na pewno nadmiernie nadajemy im emocje. Więc przy deklateringu może to po prostu być trudniejsze potem w tych decyzjach. Bo deklatering może być prosty dla niektórych i może być zero-jedynkowy. Chce, nie chce, ale jeśli nadamy im tych emocji, to może być trudniejszy proces, żeby się z jakąś rzeczą czy z grupą rzeczy pożegnać.
Bardzo mocno to rezonuje we mnie, jednak gdzieś taki gen zbieracza, kolekcjonera posiadam. No i pytanie właśnie, na ile kolekcjonerzy są zbieraczami, a na ile zbieracze kolekcjonerami? Czy może jedni trochę sobie tak, a może to się właśnie jakoś zaciera? Czy ustawianie jakichś właśnie takich popkulturowych gadżetów na półkach? One to są kurzołapy, tak się mówi brzydko, ale to są super rzeczy właśnie, jakoś tak związane z nami emocjonalnie. No, nie wiem, czy ta granica gdzieś tutaj jest, czy to może trzeba zadać sobie kilka pytań już teraz.
Myślę, że kolekcjoner musi zadać sobie pytanie, jeśli decyduje się na kolejne zakupy, czy to rzeczywiście jest w tych ramach jego kolekcjonerstwa. Natomiast musimy wiedzieć, że deklatering to jest świadome pozbywanie się rzeczy. Świadome wszystko. My nie nakłaniamy, że ty masz się więcej nie być kolekcjonerem i więcej nie kupować. My zachęcamy do przemyślenia, czy ten zakup jest nadal potrzebny. Więc jak najbardziej kolekcjonowanie to nie jest zła rzecz i są rozwiązania, które dzięki którym te kolekcjonowane rzeczy są odpowiednio wyeksponowane, bo przecież my się chcemy nimi pochwalić. Ja to mam, to jest moje życie. Ja to uwielbiam. I proponujemy wtedy odpowiednie wyeksponowanie tych produktów, tak żeby cieszyć siebie, że to mam, że to jest moje zwycięstwo w życiu. Też pokazać innym, że można kolekcjonować. Ja nie muszę być przegraconym, nie muszę mieć całego domu w pudłach tych klocków. Mm-hmm. Ja mogę je ustawić sobie pięknie na półce, w gablotkach, więc też się nie kurzą.
To jest tak, to jest ścieżka, którą chciałbym iść. A jeśli chodzi o inspirację, bo przejdziemy jeszcze do tego kontentu internetowego, który tworzysz, ale jest też dużo treści już właśnie zagranicznych, które można znaleźć. I to jest taki portal, który wydaje mi się, może być trochę zapomniany jako medium społecznościowe, ale Pinterest to są właśnie wspaniałe, takie bardzo, można powiedzieć, ładnie zaaranżowane zdjęcia, to są właśnie różne rękodzieła, to jest też dużo grafiki, ale tam też można znaleźć inspirację, jak coś można poukładać, jak coś można zmienić w swoim otoczeniu?
Zdecydowanie tak. Tak jak wspomniałeś, Pinterest gromadzi bardzo wiele branż w sobie i inspiracje w różnych kierunkach. Dla organizacji przestrzeni jest mnóstwo też inspiracji, jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo rozwiązań, ciekawych rozwiązań do trudnych przestrzeni, do małych przestrzeni. Także zaglądamy tam, szukamy odpowiednich formuł, żeby odpowiedniego rozwiązania dla siebie, żeby odpowiednie rozwiązanie dla siebie znaleźć. I tutaj zaglądamy bardzo często. Dodatkowo prócz Pinteresta korzystamy oczywiście z Instagrama, gdzie inni twórcy dzielą się tym, jak rozwiązali dany problem, pokazują ten problem, my się inspirujemy. Korzystamy też z firm, które specjalizują się w organizacji wewnętrznej i korzystamy z ich propozycji. Mhm. I dopasowujemy do tego, co mamy w danej przestrzeni, którą się wtedy w danym czasie zajmujemy.
Czyli nie brakuje inspiracji, a czy coś ostatnio cię zaskoczyło, albo znalazłaś coś takiego, co wyjątkowo cię ujęło i powiedziałaś, to jest świetny pomysł, czy już raczej wszystko było, wszystko widzieliśmy i nic nas już nie zaskakuje? Czy może właśnie ludzie są na tyle kreatywni i przez ten internet możemy dotrzeć do ich myśli, do ich sposobu działania i wtedy to przenieść gdzieś na ten nasz grunt?
Ja poszukiwałam długo rozwiązania na zrolowane papiery prezentowe.
O,
Kojarzysz? Tak. Rzucone na przykład w kącie w szafie, czasem pionowo, czasem leżą, już zgniecione, a tu za rok trzeba znowu użyć, bo święta idą. I szukałam dobrego rozwiązania. Jedno rozwiązanie, które znalazłam, to już wyprodukowane przez firmy organizacji przestrzeni zamykane na zameczek w odpowiednim rozmiarze pudełka, gdzie mamy również osobne przechowywanie na wstążeczki, kokardki i inne prezentowe gadżety.
Organizer taki.
Tak, zdecydowanie. Możemy go schować potem do szafy, nie widać, przez rok sobie czeka. Natomiast ciekawym rozwiązaniem, które w ogóle mnie rozwaliło, to był taki koszyczek, który się kupuje do przechowywania, z dziurkami, które się przechowuje torebki foliowe i się tak wyciąga. I ono odpowiednio zamontowane na ścianie, na szafie, daje takie korytko.
Tak.
I my te pionowe rolki wkładamy od góry i one sobie pięknie są tam wyeksponowane, niezgniecione i można wykorzystać przy każdej okazji, jak pakujemy prezent.
Gdzieś do głowy wpadła jakaś rolka, którą chyba widziałem, że ktoś na wieszak to nawijał i wtedy mógł tak jeszcze na dodatek odwijać. No to też być jakiś taki powiedzmy trop. Te tropy internetowe, jeśli chodzi o tworzenie treści i też te tropy internetowe, jeśli chodzi o to, dlaczego my tak lubimy te zakupy internetowe, rozwiniemy dla Państwa właśnie jak ten papier prezentowy po krótkiej przerwie muzycznej.
Świat nowych mediów.
Dżingiel i zegar wskazują jasno, że czas na drugą część audycji Świat Nowych Mediów. Z nami cały czas Dorota Nowaczyk, Dorota Just in Place. Witamy w drugiej części.
Witam ponownie, dziękuję.
Jesteśmy tutaj i rozmawiamy dzisiaj o decluteringu, o odgracaniu, ale też interesuje mnie to szersze spojrzenie na cały tak naprawdę aparat, który może doprowadzić do tego, że tych rzeczy w naszym życiu będzie trochę za dużo. Kupowanie przez internet, konsumpcjonizm, to, że jest to super łatwe, to wszystko przekłada się na to, że czasem trudno nam się powstrzymać, prawda? Jest to po prostu na jedno kliknięcie, można powiedzieć, czasem, żeby jakaś rzecz do nas trafiła.
Zdecydowanie tak. Myślę, że na co dzień każdy się boryka z ilością reklam, które nas otaczają. Z każdej witryny w zasadzie i z każdego konta telefonu naszego dociera do nas poprzez algorytmy, dociera do nas to, co może niekoniecznie teraz chcemy, ale za chwilę już będziemy chcieli kupić i to w nadmiernej ilości znowuż. Więc musimy sobie jakoś z tym radzić. Musimy mieć taką świadomość tego właśnie, że to się wydarza. I że my możemy z tym walczyć. To nie jest tak, że my musimy to kupić, co nam tam pokazuje internet, co nam tam pokazuje ścianka, czy sam szyld. Musimy sobie z tym poradzić i działać aktywnie na przyszłość, żeby już nie wejść w tą rzekę kupowania.
Są takie, można powiedzieć, dodatki do przeglądarek internetowych, które blokują reklamy na przykład. Czy myślisz, że to może pomóc? Czy jak będziemy chcieli, to i tak znajdziemy?
Myślę, że to i tak nas złapie. W pewnym momencie możemy się naciąć. Chyba są takie sytuacje, w których włączenie tego blokera nie pozwala ci otworzyć pewnych treści i musisz odblokować i narazić się na kolejne oddziaływanie tej reklamy.
Tak myślę też o procesie kupowania, bo o tym też rozmawialiśmy trochę poza anteną, że idąc do sklepu, my widzimy te produkty i też musimy w jakiś sposób zapłacić. To jest jakiś gest, jakiś taki rytuał. To już często nie są fizyczne pieniądze, monety, banknoty, tylko kliknięcie. No ale w internecie czasem wystarczy blik. Nawet nie trzeba potwierdzać. Twarzą wystarczy. Telefon powie tak, to ty proszę bardzo. Bardzo to jest ulotne, łatwe, szybkie, przyjemne.
Zdecydowanie tak. To są takie rozwiązania, które napędzają same zakupy. My jesteśmy przesączeni szybkimi rozwiązaniami, szybkimi dostawami, szybkimi formami płatności, oczekiwaniem, że dzisiaj kupię, jutro będę miał, kup do 10, a jutro przyjedzie, kup 2, to w ogóle przyjedzie za
jeszcze
2 minuty,
szybciej,
nie?
Tak.
Więc nie ma ograniczeń. My musimy się bronić w każdym rogu, żeby nie popaść w tą taką machinę zakupową.
Ja mogę się też podzielić taką historią, gdzie właśnie dokonałem zakupu na jednym z portali i byłem zszokowany, że coś przyjdzie w lipcu. Przecież jak to? To ta dostępność i to przyzwyczajenie, to mnie cały czas fascynuje, jak przypominam sobie tę historię i swoje zdziwienie, autentyczny szok, że jak to w lipcu? Przecież myślałem, że to będzie za 2 dni, że to będzie jeszcze w tym tygodniu. Przyszło szybciej oczywiście, niemniej jesteśmy już trochę wyuczeni tego, że ta dostępność jest olbrzymia, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, prawda?
Tak, tak też tak uważam i ciekawa jest przyczyna, dla której my w zasadzie tak chętnie kupujemy. Jedna rzecz to jest działanie wszystkich form wspierających płatności, dostępności, dostaw, ale druga sprawa jest, dlaczego my tak chętnie kupujemy. I tutaj trzeba sięgnąć, myślę, że trochę w historię, gdzie nasze społeczeństwo było narażone na brak dostępności produktów. I tamta sytuacja jeszcze jest teraz widoczna, że my kupujemy, bo może się coś wydarzyć, bo może jutro tego nie będzie. Są również strony internetowe, w których piszemy jeszcze tylko 10 produktów. Ruszaj, kupuj.
Trochę granie strachem też, prawda?
Tak,
przez marketing, przez to, co się dzieje, jeśli chodzi o sprzedaż, podsuwanie nam tych produktów.
Tak, przypomnijmy sobie początek pandemii, gdzie nasze społeczeństwo ruszyło do sklepów i zostawiło puste półki, bo się przeraziło, że jutro tego nie będzie, że jutro coś się wydarzy, więc nie będzie spożywczego otwartego o każdej godzinie dnia i nocy, że nie będzie sklepu z ubraniami. Okej, są strony internetowe, ale myśmy się przestraszyli. Wymietliśmy po prostu z miast wszystko, co było dostępne.
To prawda. Czy jesteśmy w takiej pułapce algorytmów? To może być taka teza, która może wydawać się trochę na wyrost, ale z drugiej strony nie widzę jakby zakończenia tej sytuacji. To znaczy nie ma rozwiązania, bo te reklamy internetowe dopadają nas zewsząd. Będą tylko łatwiejsze te zakupy, tak sobie myślę, bo wszyscy nad tym usilnie pracują. Zaprzęgnięta do tego jest sztuczna inteligencja, więc chyba w tej pułapce jesteśmy i pozostaniemy.
Jesteśmy, myślę, że ona się będzie rozwijała, będą nowe formy wymyślane, żeby nam było łatwiej kupić i żeby to było jak najszybciej u nas. Są już takie sklepy, w których nie musimy nawet telefonu wyciągać, bo już nas czyta. Już nas czyta, co bierzemy z półki, więc nie musimy podchodzić do kasy. Wychodzimy, płatność się robi w przestrzeni. Po prostu.
Ach, rozumiem. Jakieś bramki zczytują to z naszych, nie musimy nawet...
Tak, i czytniki gdzieś tam się pojawiają, więc myślę, że w tą stronę idziemy, żeby to jak najmniej angażowało naszego konsumenta, ale żeby zachęcało. Biegnę, mam 3 minuty do autobusu, dobra, pobiegnę, wskoczę do sklepu, kupię to, to i to i już jestem z powrotem. Nie tracę czasu w kolejce.
No przecież są już takie, jedna z sieci, nie powiemy, która oczywiście, ale już wprowadza takie sklepy bezobsługowe. Tak. Po prostu człowiek wchodzi, wychodzi. Przyszłość jest dziś. Zanim jeszcze przejdziemy do twojej działalności internetowej i tego, jak się tworzy różne treści do internetu, mamy tutaj od pani Emilii głos SMS-owy. Cała trójka naszych dzieci już dawno się wyprowadziła do bloków, gdzie mają niestety małe piwnice. I tym sposobem zrobili sobie przechowalnie na strychu u rodziców i tam są rowerki, głębokie wózki, ubranka, zabawki. Jak sobie z tym poradzić? No bo to też jest, można powiedzieć, trochę z psychologii takiej rodzinnej, też tego doświadczam, będąc czasem stroną aktywną, a czasem przyjmującą, w związku z czym, no, czy tutaj jest jakieś takie, nie wiem, króciutkie rozwiązanie, czy to raczej jest znowu proces?
To będzie proces. Przede wszystkim proces tej rodziny, która się wyprowadziła i już ma swoje nowe lokum, czyli te dzieci. One muszą się zastanowić, jak zrobić sobie tu przestrzeń. Mamy piwnice, ograniczone ilości przestrzeni, ale może tam są rzeczy, które są zbędne. Czy my to wszystko musimy przechowywać w dobie dostępności? Takiej dostępności, o której przed chwilą mówiliśmy. Czy my musimy przyjmować te wszystkie dary innych rodzin, bo wam się na przykład powiększa rodzina? Zweryfikujmy, dając komuś ubrania, czy on potrzebuje. Natomiast dla samej pani, myślę, że pani potrzebowała takiego wsparcia asertywnego trochę, żeby nakierować dzieci właśnie, żeby popracowały nad tym, żeby u siebie były w stanie przechowywać te rzeczy. Każdy jest w sytuacji, myślę, takiej trudnej, co tu zrobić z tymi rowerami, gondolami, fotelikami i tak dalej, i tak dalej. Musimy wszyscy, tu myślę, że praca całej rodziny jest bardzo ważna, żeby uświadomić, że to nie jest rozwiązanie zagracić komuś przestrzeń. Tam też musimy ją zorganizować, tam też może decluttering jest potrzebny. Tych wszystkich rzeczy może u pani nie muszą one leżeć, nie?
Tak, myślę, że tutaj taka była intencja pani Emilio. Trzymamy kciuki, żeby jakoś ten proces się już zaczął, może nawet dzisiaj, natchnięty naszą rozmową. Jesteś obecna w internecie i zaznaczyłaś, że to jest początek twojej drogi w tworzeniu takich treści. No muszę powiedzieć, że takie rolki, które w internecie można zobaczyć, które czasem trafiają do tych naszych algorytmów, no wyglądają świetnie, jak widzimy, jak było i jak jest obecnie. Jak jest dynamiczny montaż i potem pyk, 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 wszystko jest poukładane. Nawet ten taki, można powiedzieć, element jest poklatkowej animacji tam wprowadzony. Wiem, że jedną taką rolkę masz, ale opowiedz proszę o takim swoim podejściu do tworzenia treści internetowych. Czy to są bardziej treści takie informacyjne, czy rozrywkowe, czy to są porady, no i czy to jest łatwe, czy trudne? Takie pytanie mam. Dość trudne chyba jednak pytanie.
Tak, zwłaszcza właśnie myśląc, że jestem u początku tej drogi. Dlaczego u początku? Dlatego, że budowa samych social mediów to jest proces. Nie zbuduję ich na jeden dzień. To musi być regularne postowanie treści, które zachęcają, które trafiają do moich odbiorców, ale też trafiają poza moją społeczność, która się buduje, a w zasadzie najważniejsze, żeby trafiały poza moją społeczność. I na etapie, którym jestem, ja bardzo dużo testuję, sprawdzam, co się sprawdza, co trafia do nich, co ich inspiruje, na które rolki są odpowiedzi, są lajki, są komentarze, czy przez które rolki, jak przygotowane, ja zdobywam obserwatorów i tą moją społeczność. Jest dużo też treści w internecie już dotyczących organizacji przestrzeni i decluteringu. Są dziewczyny, które mają już potężne konta, półmilionowe, 100 tysięcy, 200 tysięcy. Są takie konta i one też inspirują do działania, dają takiego kopniaka motywacyjnego. Natomiast ja w swojej działalności, w swoich przygotowaniach skupiam się na tym, żeby trochę się odróżnić od nich. Żeby zaproponować treści, które może mają tą samą tematykę, ale są w trochę inny sposób przekazane, pokazane i dają inny wachlarz dla odbiorcy. Trochę edukuje, trochę daje inspiracji, trochę pokazuje, co już zrobiłam, czyli właśnie te popularne before and after, co są spektakularne, niektóre. Prawda? Także tutaj jak najwięcej działalności właśnie na zasadzie poszukiwania. Natomiast samo przygotowanie rolek, no to jest też praca. Trzeba mieć pomysł, który gdzieś tam złapie, ale pomysł na przedstawienie tego tematu. No i materiały.
No, to jest wszystko praca za kulisami, której nie widać, można powiedzieć. Potem widzimy tylko ten efekt, czyli pomysł, scenariusz, gadżety, czy też jakieś po prostu rzeczy, które będą wykorzystane. No i potem montaż, publikacja, nadzór nad tymi treściami. Trochę tego jest, tak sobie myślę. Czy to przyszło dla ciebie łatwo? Czy to była rzecz naturalna? Czy jednak było tak, że no, trzeba to robić?
Oswojenie się z kamerą i z mówieniem do kamery to była taka trudniejsza dla mnie sprawa. Natomiast ja jestem osobą zadaniową, więc jak ja sobie ustawiłam cel, którym jest stworzenie tej społeczności, stworzenie mojego konta, to te bariery wszystkie są dla mnie łatwiejsze do przełamania. Więc na początku czasem tam się zastanawiałam, czy tutaj nie będzie to za bardzo krępujące, czy ja się z tym oswoję, ale na przestrzeni też tych kilku miesięcy, bo tak naprawdę treści regularne to ja zaczęłam od chyba stycznia, lutego produkować i publikować, to staje się coraz bardziej takie naturalne i w krwi, że to w ten sposób przedstawiamy, że tak się mówi, ale no to jest też praca. Praca i ten cel tutaj myślę, że jest najważniejszy.
Skoro jesteśmy przy pracy, sam decluttering to jest rzecz nowa na polskim, można powiedzieć, poletku i tym internetowym, chociaż jak wspomniałaś, są takie już konta, które nabierają rozmachu, ale też jako praca, prawda? Bo to jest też rzecz, która ma dopiero zostać, że tak powiem, no, pojawiają się nowe zawody. O, może tak po prostu.
Tak, to jest zawód, który nie jest jeszcze zaszufladkowany, nazwany i wprowadzony jakby w obieg. Natomiast on istnieje. On istnieje, tylko na ten moment często jesteśmy mylone z pracą osoby sprzątającej. Dlatego, że my nie mamy swojego chociażby kodu podatkowego. I teraz właśnie jest propagatorka polskiego decluteringu organizacji przestrzeni, stara się to uzyskać, żeby ten nasz, tą naszą branżę, ten nasz, tą naszą pracę nazwać, wprowadzić w ramy polskich prac i żeby było to taka świadomość, bo świadomość społeczeństwa jest bardzo niska na ten moment, że w ogóle taka forma pracy istnieje. Dlatego mówię, że czasem jesteśmy mylone i mieszane z tym, że się sprząta.
Jeśli chodzi o decluttering, to i ten właśnie świat cyfrowy, to myślę, że tutaj jakieś takie punkty styczne mogłyby powstać, jeśli chodzi o higienę cyfrową i decluttering, takie odgracanie przestrzeni internetowej, bo mamy dużo kont w różnych portalach społecznościowych. Ktoś jeszcze naszą klasę pamięta? No, może jeszcze jakieś zdjęcia gdzieś tam wiszą. Można by ten ślad swój cyfrowy w jakiś sposób posprzątać. Mamy dużo aplikacji, jeśli chodzi o nasze telefony. Często nie aktualizujemy tych sprzętów. Nasze zdjęcia, których powstaje mnóstwo, czy one mają backup, czy one, no właśnie, może to za dużo też tego wszystkiego i można by było też to w jakiś sposób uporządkować. Także widzę tutaj też przestrzeń. Czy też myślisz, że to jest jakaś przyszłość taka? Higiena cyfrowa, odgracanie takie aplikacyjne, jest też czyszczenie cookies oczywiście w przeglądarce. To też może być jakiś taki pomysł na to, żeby wyzerować swój internet, w cudzysłowie rzecz jasna pisany, ale myślisz, że to mogłoby też w tę stronę pójść?
Myślę, że tak. I to jest bardzo dobry pomysł na biznes. Dlatego dla tych cech, które właśnie powiedziałeś. My jesteśmy też przeciążeni, nasze komputery, nasze social media są przeciążone ilością danych i taka dekluterka, organizatorka jak najbardziej może pracować również w tej przestrzeni na dysku, że tak powiem. Mhm. I może ten dysk usystematyzować, chociażby nazywanie samych folderów pod naszego odbiorcę. Oczywiście po odpowiednim przygotowaniu, myślę, technologicznym, informatycznym, bo to też są dane, które są delikatne. Niekiedy tajne, niekiedy
wrażliwe
zdecydowanie. Dlatego myślę, że tutaj takie przygotowanie informatyczne jest kluczowe, żeby to się odbyło w odpowiednich warunkach i żeby ten nasz odbiorca w późniejszym czasie mógł odpowiednio z tego korzystać.
Proszę bardzo, szanowni państwo. Teraz niech państwo spróbują znaleźć jakieś zdjęcia w formie cyfrowej ze szkoły na przykład i zobaczy, czy ta przestrzeń wirtualna jest uporządkowana, czy też nie. Ja wiem, że moja na pewno nie jest. Mam tylko jeden dysk i wszystko leci. Chociaż rok dopisuję do folderów, kiedy coś powstało. Dorota Nowaczyk, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
Dorota Just in Place, tak, proszę znaleźć w internecie i zaobserwować, oglądać, lajkować, komentować, dyskutować. Filip Jędruch, dziękuję serdecznie za uwagę. Audycja Świat Nowych Mediów kończy się, ale to nie znaczy, że się nie usłyszymy, bo usłyszymy się jeszcze dzisiaj po 18:00 audycja. Zoom na popkulturę. Być może państwo dokończyli już samodzielnie. Z Hanną Brzezińską będziemy dziś rozmawiać o kasetach VHS. A do tej pory oczywiście państwo z Radiem Gdańsk, mam nadzieję, pozostaną. Artur Ceruga audycję zrealizował, cichy bohater, ale jest tutaj też z nami. Państwu życzymy oczywiście miłego dnia i mówimy do usłyszenia.
Świat nowych mediów.